Jak nie implementować kryptografii? 2 maja 2011 17.03. Czy właśnie podjąłeś decyzję, że twój dynamicznie rozwijający się startup zasługuje jednak na szyfrowanie haseł użytkowników w bazie? Przeczytaj, jak pod żadnym pozorem nie należy tego robić. Implementacja funkcji kryptograficznych jest dziedziną programowania najeżoną pułapkami. Proste i zwykle poprawne techniki programistyczne mogą całkowicie skompromitować bezpieczeństwo zaimplementowanego przez nas protokołu kryptograficznego. Ilu programistów ma na przykład świadomość faktu, że ominięcie fragmentu wielokrotnie powtarzanej pętli za pomocą prostego wyboru if.tchen może dać atakującemu wartościową informację na temat przetwarzanego w niej klucza prywatnego? Wydaje się to dość oczywistą optymalizacją pętli, a tak właśnie działał atak czasowy na algorytm RSA i wiele innych. Z tego powodu implementację funkcji kryptograficznych najlepiej zostawić specjalistom i korzystać z gotowych modułów realizujących precyzyjnie zdefiniowane funkcje biznesowe. Zasada ta powinna oznaczać nie tylko zakaz implementacji prywatnych algorytmów szyfrujących, bo to i tak robią nieliczni zapaleńcy, ale także pozornie oczywistego wykorzystania sprawdzonych algorytmów, jak na przykład MD5 do haszowania haseł, i to już jest błąd nagminny. WSJ. Przeanalizujmy błąd popełniony przez programistów należącego do The Wall Street Journal portalu wsj.com i opisany w 2009 roku przez Travisa H. W prezentacji Web 2.0 Crypto autorzy aplikacji wykorzystali popularną w systemach Unixowych funkcję Crypt do szyfrowania cookie identyfikującego zalogowanych użytkowników. Pierwszym argumentem tej funkcji jest tak zwany salt, czyli losowa, ale jawna wartość powodująca, że za każdym razem haszowanie hasła, nawet takiego samego, da inny wynik. Drugim argumentem jest samo hasło. Programiści portalu zasugerowali się jednak nazwą funkcji i wykorzystali ją nie jak funkcję skrótu, tylko jak funkcję szyfrującą. Zamiast hasła użytkownika na wejściu podawali jego login z doklejonym tajnym kluczem wbudowanym w aplikację. Problem polegał jednak na tym, że klasyczna funkcja Crypt bierze pod uwagę jedynie 8 pierwszych znaków ciągu wejściowego. Dlatego jeśli login użytkownika brzmiał Dandelion, a klucz aplikacji WSJ123, to funkcja Crypt faktycznie przyjmowała na wejściu jedynie fragment Dandelio, a cała reszta nie miała znaczenia, a w szczególności klucz aplikacji. Wystarczyło więc znać nazwę użytkownika, by skutecznie podszyć się pod niego. Podejrzliwemu programiście może nasunąć się pytanie, a skąd włamywacz może znać takie szczegóły implementacji jak te opisane powyżej? Zazwyczaj to proste do odgadnięcia. Pierwsze, co robi się przy testowaniu bezpieczeństwa aplikacji webowej, to sprawdzenie identyfikatorów sesji. Sprawdzamy, jaką mają długość, to często wskazuje na popularne algorytmy, z jakich znaków się składają i w szczególności, jak się zmieniają w czasie oraz w zależności od parametrów, takich jak nazwa użytkownika. Co gorsza, taka konstrukcja funkcji szyfrującej umożliwia stosunkowo łatwe odgadnięcie tajnego klucza zaszytego w aplikacji, jak rejestrujemy konto z loginem o długości 7 znaków. W skrócie zostanie więc użyty pierwszy znak klucza aplikacji. Zakładajmy, że jest to litera A. Generujemy token i sprawdzamy, czy aplikacja nas wpuści. Jeśli nie, to testujemy kolejne znaki. Po odgadnięciu pierwszego znaku skracamy login i zgadujemy drugą literę klucza. W przypadku WSJ autorowi opisanego ataku zajęło to 17 minut, a tajny klucz aplikacji brzmiał po prostu MARK20, funkcję skrótu. Współcześnie trudno spotkać implementację zawierającą podobny błąd. Ten opisany powyżej pochodzi z 2001 roku, kiedy zarządzanie sesją i uwierzytelnieniem nie było jeszcze jedną z podstawowych funkcji popularnych frameworków. Dzisiaj nie brakuje jednak błędnych implementacji haszowania haseł użytkowników przechowywanych w bazie. Haszowanie jest odpowiedzią na dość oczywiste zagrożenie. Jeśli przechowujemy wszystkie hasła w postaci niezaszyfrowanej, to wyciek bazy oznacza naruszenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Jeśli hasła są przechowywane w postaci skrótów wygenerowanych przez kryptograficzną funkcję haszującą, to ujawnienie skrótu teoretycznie nie skutkuje ujawnieniem hasła. Skrót powinien jest teoretycznie nieodwracalny, ale znając skrót można przecież nadal próbować zgadnąć hasło, testując kolejne kombinacje znaków, licząc ich skróty i porównując z tymi, które zostały wykradzione. Współczesne procesory mogą wykonywać setki tysięcy takich operacji w ciągu sekundy. Rewolucją pod względem łamania zahaszowanych haseł okazały się też tzw. tęczowe tablice Rainbow Tables, czyli specjalnie posortowane tablice o wielkościach rzędu kilkudziesięciu gigabajtów, zawierające pregenerowane skróty wszystkich kombinacji liter, na przykład do 8 znaków długości. Z ich wykorzystaniem łamanie haseł zajmuje kilka sekund. Ataki tego typu są skuteczne zawsze wtedy, gdy hasło jest jedynie przepuszczane przez funkcję haszującą, np. MD5, SH1, inne. Już samo zastosowanie modyfikatora SALT powoduje radykalny wzrost ilości kombinacji skrótu każdego hasła, ale nadal jest niewystarczające. Problem ten występuje np. w starszych wersjach systemu Windows algorytmem HSH oraz bazy MySQL do wersji 4.1 oraz w wielu aplikacjach webowych, np. w starszych wersjach Drupala czy WordPressa. WordPress. W jednej ze starszych wersji WordPressa odnaleziono także błąd w implementacji identyfikatora sesji wynikający tym razem z braku efektywnej ochrony integralności przekazywanych tam danych, czyli nazwy użytkownika i czasu ważności sesji. Tym razem ochronę przed fałszerstwem identyfikatora autorzy próbowali zapewnić przez dołączenie do identyfikatora skrótu MD5 z tych danych. Błąd polegał na tym, że na wejściu do MD5 podawano po prostu jako dwa sklejone ciągi znaków. Oznaczało to jednak, że identyczny skrót da nazwę użytkownika. Admin z datą 21/2011, admin 21/2011 i nazwa admin 2 z datą 1/2011. Co umożliwiało podrobienie tokena typu 3 w innym popularnym systemie CMS. Tym razem typu 3, a tak opisał Greg w prezentacji None of Views Books by Example. Autoryzacja dostępu do stron była realizowana przez sprawdzenie kodu przesyłanego w zmienny UHASH. Kod ten jest generowany za pomocą funkcji MD5, na której wejściu podawany jest m.in. adres strony oraz, znowu, tajny klucz aplikacji, przechowywany w konfiguracji typu 3. Skrót ten był następnie skracany do 5 bajtów 40 bitów. Kluczowy jest jednak operator użyty do sprawdzenia wartości przysłanej przez użytkownika z wartością oczekiwaną przez aplikację. Był to standardowy operator równości równe równe, który ignoruje typy porównywanych zmiennych w przeciwieństwie do operatora równe równe równe. Z punktu widzenia PHP identyczne będą więc wartości np. 10 i 1, e, 1 oraz 100 i 1, e, 2, bo PHP usłużnie wykona dla nas konwersję notacji i typów. Autor ataku policzył, że wystarczy maksymalnie około 5500 prób, by trafić w odpowiedni skrót, który dzięki tej właściwości operatora równości zostanie potraktowany przez PHP jako poprawny dla danego pliku. Co więcej, w ten sposób można było również pobrać plik localcą w .php zawierający klucz aplikacji i swobodnie obchodzić wszystkie pozostałe zabezpieczenia. YOMLA. Przykładem dość naiwnego, choć rozpowszechnionego podejścia do implementacji funkcji kryptograficznych jest błąd obecny w starszych wersjach systemu YOMLA w module generującym losowe hasła. Autor tego modułu, mając najwyraźniej świadomość jego ważności, próbował zmaksymalizować złożoność produkowanego hasła za pomocą technik pozornie poprawnych, tyle że całkiem błędnych. Były to kolejno: gwiazdka inicjalizowanie generatora liczb losowych przy każdym wywołaniu funkcji, gwiazdka wykorzystanie do inicjalizacji bieżącego czasu, gwiazdka przepuszczenie go przez dodatkową funkcję CRC32, która w rzeczywistości ograniczała rozrzut wartości inicjalizującej. W rezultacie generowane hasła, choć w małej próbce wyglądały na losowe, były łatwo przewidywalne. Prawdziwy problem polegał jednak na tym, że funkcja ta była używana na przykład do resetowania haseł do kont, zatem wysyłając do serwisu żądanie resetu hasła administratora i rejestrując bieżący czas, można było przewidzieć zbiór haseł, wśród których znajdowało się także to właśnie wygenerowane dla konta administratora. Czy to naprawdę 3DS? Inny ciekawy przypadek opisują H. Leininger i K. Monroe w prezentacji Homegrown Crypto. Jako pentesterzy otrzymali od producenta oprogramowania aplikację wysyłającą raporty do serwera. W specyfikacji producent deklarował, że dane są szyfrowane za pomocą silnego algorytmu 3DS. W przypadku pobieżnych audytów taka informacja wystarczyłaby do zaakceptowania takiego poziomu bezpieczeństwa, ale dokładna analiza danych przesyłanych do serwera ujawniła poważny błąd w samej koncepcji szyfrowania. Otóż co prawda same dane były szyfrowane algorytmem 3DS, ale za to klucz szyfrujący był dołączony w nagłówku przesyłanej wiadomości. I, co gorsza, był jedynie zakodowany za pomocą trywialnej tablicy podstawieniowej. Oznaczało to, że potencjalny podsłuchiwacz dysponował zarówno zaszyfrowaną wiadomością, jak i kluczem do jej rozszyfrowania, a siła wymyślonego przez projektanta aplikacji zabezpieczenia, pomimo stosowania silnego szyfru 3DS, była bliska zeru. Czasochłonne zaciemnianie. W innej analizowanej przez ten zespół aplikacji, tym razem do hazardu online, występował inny typowy dla domorosłych kryptologów problem: procedury zaciemniające, które w języku polskim nie dorobiły się żadnej lepszej nazwy poza obfuskacją, obfuscation. W zamierzeniu autorów miały one służyć ukryciu szczegółów algorytmu skracania haseł przed potencjalnymi włamywaczami i podnieść bezpieczeństwo dość słabego skądinąd algorytmu, od którego zależał m.in. mechanizm uwierzytelnienia użytkowników. Deasemblując niezwykle skomplikowane, w zamyśle autorów, procedury w ciągu zaledwie kilku godzin, zespół testujący podsumował to uwagą, że zapewne autorzy musieli poświęcić znacznie więcej czasu na ich napisanie. Patrz także artykuły bezpieczne hasła fix x i wieku i jak bezpiecznie pisać aplikacje webowe,